Oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych, likwidacja punktów kolizyjnych oraz oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów to niektóre z elementów programu budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej, który przyjął rząd.
Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wartość programu bezpiecznej infrastruktury drogowej 2021-2024 to 2,5 miliarda złotych. Jednym z filarów programu jest poprawa przejść dla pieszych. To także budowa m.in. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpiecznych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub w postaci ronda. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego to nasz priorytet, zaznacza premier Mateusz Morawiecki.
Temu podporządkowany jest nasz program bezpiecznych dróg, program, który odnosi się do przebudowy skrzyżowań dróg krajowych, do budowy oświetleń, doświetleń. Skonstruowany w taki sposób według najlepszych zbadanych kryteriów, które mają służyć po prostu ochronie życia, ochronie zdrowia uczestników ruchu drogowego.
Dzięki programowi w nowoczesny sposób zostanie oświetlona większość z 11 tysięcy przejść dla pieszych, przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Nie będzie innej możliwości jak tych, którzy będą wykonywali to doświetlenie przejścia dla pieszych, jak stosowanie przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych i tutaj każda z dróg ma zaproponowany przez naukowców, przez inżynierów, przez specjalistów sposób oświetlenia nie tylko samego przejścia dla pieszych, ale również miejsc na chodnikach, które bezpośrednio sąsiadują z tymi przejściami.
W programie zapewniono także finansowanie dla budowy lewoskrętów, azylii dla pieszych oraz zatok autobusowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków, aby dbali o siebie i na bieżąco monitorowali stan swojego zdrowia. W tym kontekście rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przypomniał dziś na konferencji o programie domowej opieki medycznej.
Jest w nim zarejestrowanych ponad 200 tysięcy pacjentów. Do tej pory w granicach 1300 osób skorzystało z pomocy pogotowia ratunkowego, po które dzwonili konsultanci z centrum monitorującego, poinformował Wojciech Andrusiewicz.
To znaczy, że 1300 pacjentów z domu trzeba było zabrać w wyniku pomiaru natlenienia organizmu i w wyniku tych bieżących danych przekazywanych do centrum monitoringu, jak temperatura, ciśnienie. Więc to jest bardzo istotna rzecz. Być może te 1300 osób udało się uratować dzięki temu, że były na bieżąco monitorowane. Stąd jeszcze raz mój apel. Jeżeli chorujemy, zgłaszajmy się do domowej opieki medycznej. Jeżeli nie mamy ukończonych 55 lat, bo jeżeli mamy ukończone 55 lat, to oczywiście jesteśmy z automatu rejestrowani do tego programu. Jeżeli nie, rejestrujemy się za pomocą formularza na stronie internetowej, bądź też za pośrednictwem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Naprawdę ten program może ocalić ludzkie życie, może ocalić nasze zdrowie.
Badania laboratoryjne, jak przekazał resort zdrowia, potwierdziły dziś ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 247 chorych.
Liczba nowych zakażeń zależy od przestrzegania restrykcji, zaznaczył dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że zgodnie z przewidywaniami będzie ona rosła, a jutro minister zdrowia ma ogłosić informacje na temat obostrzeń epidemicznych.
Spodziewane jest m.in. wprowadzenie zakazu używania przyłbic, kominów i szalików do zasłaniania nosa i ust. Obowiązywać mają maseczki medyczne.
W Warszawie uruchomiono modułowy szpital dla chorych na COVID-19. Placówka powstała na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego.
Jesteśmy gotowi, żeby pomagać najciężej chorym, zapewnił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas otwarcia placówki medycznej.
Pomysł budowy szpitala modułowego powstał po misjach we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, gdzie polscy lekarze pomagali swoim kolegom w leczeniu chorych na koronawirusa.
W szpitalu znajduje się 5 oddziałów, na których jest 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych m.in. w respiratory.
To jest szpital przygotowany, żeby pomagać najciężej chorym, którzy zostali dotknięci przez COVID. A więc opieka medyczna zapewniona przez doświadczoną kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego, samo rozwiązanie techniczne wynikające z doświadczeń pracowników WIM-u nabytych w Lombardii, zapewnienie bezpieczeństwa również, a może przede wszystkim najciężej chorym. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, żeby uwolnić łóżka dla pacjentów niecovidowych.
Szpital modułowy będzie wykorzystywany po pandemii COVID-19. Jak powiedział szef MON-u, będzie służył jako ośrodek szkoleniowy dla Wojskowej Służby Zdrowia.
Szpital może być przenoszony w inne miejsce. W razie potrzeby można go przystosować do przyjęcia 124 pacjentów.
Wiceprezes PiS-u Antoni Macierewicz ocenia, że różnice zdań w Zjednoczonej Prawicy nie przekroczą granic wspólnego działania. Łączy nas Polska, zaznaczył.
Wczoraj odbyło się spotkanie prezydium rządu z udziałem m.in. premiera, wicepremierów oraz ministra sprawiedliwości. Wśród poruszonych tematów była obecna sytuacja w koalicji rządzącej.
W minionym tygodniu zdymisjonowany został wiceszef resortu aktywów państwowych, polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Zdaniem Solidarnej Polski odwołanie nastąpiło wbrew umowie koalicyjnej.
W drugiej koalicyjnej partii Porozumieniu doszło z kolei do sporów w kwestii kierownictwa. W związku z tym pojawiły się głosy sugerujące koniec Zjednoczonej Prawicy.
Wiceprezes PiS-u Antoni Macierewicz wskazywał dziś na antenie Radia Maryja, że nic takiego się nie dzieje.
Łączy nas Polska, łączy nas patriotyzm, łączy nas świadomość, że w obecnej sytuacji jest konieczne zrobienie nowego kroku do przodu, zwłaszcza w sferze gospodarczej, ale także umocnienia niepodległości Polski i w wymiarze relacji politycznych, zwłaszcza do Niemiec i Rosji, i w wymiarze militarnym. To jest dla nas sprawa absolutnie centralna. Różnice zdań się zdarzają, bywają eksponowane przez zwłaszcza niechętne media i niechętnych polityków ponad miarę, ale nie zniszczą Zjednoczonej Prawicy.
Kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy ma się odbyć w przyszłym tygodniu po konsultacjach z własnymi środowiskami politycznymi.
Rząd chce, by w najbliższych tygodniach doszło do podpisania umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Zapewnił o tym wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak ocenił, rozmowy w tej sprawie są na dobrej drodze.
W Katowicach po raz kolejny spotkali się dziś przedstawiciele rządu, spółek górniczych i związkowców, by pracować nad zapisami umowy społecznej.
Dokument ma określić szczegółowe zasady transformacji energetycznej sektora wydobywczego i Górnego Śląska.
Przed spotkaniem wiceszef resortu aktywów państwowych Artur Soboń wskazał na 3 priorytetowe kwestie dla rządu podczas rozmów ze stroną społeczną.
Po pierwsze, chodzi nam o bezpieczeństwo pracowników, o możliwość pracy do emerytury, a w sytuacji, w której to nie będzie możliwe, o szczodre osłony socjalne, które pozwolą na wcześniejsze świadczenia emerytalne albo odejście od górnictwa. Po drugie, chodzi nam o bezpieczeństwo energetyczne, czyli takie rozłożenie tej transformacji polskiej energetyki w czasie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce, a dzisiaj to bezpieczeństwo oparte jest w pierwszej kolejności na energetyce węglowej. I po trzecie, to jest kwestia transformacji Śląska. O tym także rozmawiamy i tutaj potrzebne są wszystkie fundusze, które pozwolą taką transformację Śląska przeprowadzić, także fundusz odbudowy.
Podstawą umowy społecznej ma być porozumienie zawarte między rządem a związkami górniczymi jesienią ubiegłego roku. Dokument zakłada między innymi wygaszanie kopalń węgla energetycznego do 2049 roku z gwarancją finansowania produkcji surowca w tym okresie.
Umowa ma rozszerzyć i doprecyzować zapisy tego porozumienia. Bazą dla tych prac jest projekt przygotowany przez stronę związkową. Oprócz wątków związanych z wygaszaniem kopalń i osłonami dla górników jest w nim mowa także o inwestowaniu w czyste technologie węglowe.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszamy jeszcze do wysłuchania prognozy pogody.
Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie miejscami umiarkowane lub duże i tam możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Rano gdzieniegdzie mgła. Temperatura na wschodzie i wybrzeżu wschodnim od 4 do 10 stopni, na pozostałym obszarze od 11 do 16 stopni, a lokalnie na południu do 17 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowy i zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1034 hektopaskale.